Słuchajcie, radia RMF 24. Świat wstrzymał oddech po ataku Izraela na Iran. W pierwszej fali izraelskich nalotów na Iran wykorzystano ponad 200 samolotów, które zrzuciły ponad 330 pocisków na około 100 celów, ogłosił rzecznik izraelskiej armii generał Efi Defrin. Ostrzegł, że Iran już wystrzelił w kierunku Izraela ponad 100 dronów. Wszystkie najnowsze informacje, zdjęcia i nagrania wideo znajdziecie na naszym portalu rmf24.pl. A moim gościem jest teraz Marcin Krzyżanowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, ekspert w sprawach Bliskiego Wschodu, także Iranu. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
No i pytanie fundamentalne. Czy Iran jest w stanie rzeczywiście przeprowadzić zdecydowany odwet na Izraelu, jak zapowiada, czy też no, ograniczy się z przyczyn obiektywnych do kolejnych fal ataków szahidami, no, które izraelska obrona przeciwlotnicza po prostu przechwyci?
To jest pytanie, które zadają sobie w tym momencie praktycznie wszyscy zaangażowani eksperci i komentatorzy. Pytaniem zasadniczym jest, czy Izraelowi udało się zniszczyć irański arsenał rakietowy. Jeśli tak, to kolokwialnie mówiąc, wyrwał Teheranowi zęby i trochę czasu upłynie, zanim Iran zdoła odbudować swój potencjał. Jeśli natomiast te słynne irańskie podziemne miasta rakietowe, jakie tytułowała irańska propaganda, zdołały przetrwać, to za kilka godzin możemy mieć do czynienia z salwą pocisków wystrzeloną w Izrael.
I co, ta salwa będzie silniejsza niż słynna żelazna kopuła izraelska?
To kolejne bardzo dobre pytanie. Zarówno poprzednie ataki Iranu, jak i Hutich sprzed kilku tygodni pokazały, że żadna obrona przeciwlotnicza, w tym słynna żelazna kopuła, która jest zresztą tylko częścią systemu obrony, nie jest niezawodna i każdą obronę przeciwlotniczą da się i przeciwrakietową da się przełamać, jeśli ją się po prostu przesyci. I tutaj wracamy do postawionego przeze mnie na początku pytania, czy Izraelowi udało się zniszczyć arsenał rakietowy Iranu, czy też nie.
Oficjalna argumentacja Izraela jest taka, że chodziło o zniszczenie potencjału nuklearnego i obronę Izraela, ale gdybyśmy mieli zostawić na moment ten, no jednak powiedzmy sobie szczerze, lekko propagandowy język, to jaki był cel tej akcji Izraela?
Przede wszystkim pokazanie, że rząd izraelski jest w stanie bronić Izraela i jego obywateli. Trzeba pamiętać, że cała operacja dzieje się w sytuacji, kiedy w Izraelu, pomimo poparcia dla siłowych rozwiązań jako takich, stołek premiera Netanyahu jest bardzo chwiejny. To po pierwsze. Po drugie, w niedzielę mieliśmy być świadkami szóstej, prawdopodobnie przełomowej rundy rozmów pomiędzy Iranem a Stanami Zjednoczonymi. W interesie Izraela paradoksalnie byłoby do tej umowy nie doszło. Więc w tym momencie Izrael skutecznie storpedował wszelkie akcje dyplomatyczne, gdyż po tak bezprecedensowym ataku, no, trudno sobie wyobrazić, żeby Iran tak po prostu usiadł do stołu negocjacyjnego.
To krótkoterminowo, ale długoterminowo o co może grać się Izrael? Bo jak rozumiem, oczywiście w tej chwili odniósł sukces. Cokolwiek byśmy nie mówili, to z całą pewnością jest jakiś sukces. No ale przecież długoterminowo ani Iran nie przestanie istnieć, ani jego dowództwo, armia, cały system szyickiego islamu nie przestanie istnieć. Co najwyżej będzie jeszcze bardziej nienawidził Izraela.
Zgadza się. I tutaj to jest zresztą jedna z podstawowych paradygmatów irańskiej strategii, która jest obliczona właśnie na lata, na ciągłe nękanie Izraela i podkopywanie jego fundamentów. Z punktu widzenia Izraela, tak jak pan redaktor powiedział, nie zlikwidował on zagrożenia na stałe, ale bardzo mocno upośledził irańskie możliwości możliwości szkodzenia Izraelowi. Aczkolwiek są to straty, które Iran jest w stanie stosunkowo szybko nadrobić, a ciosy zadane programowi atomowemu Iranu nie wykoleją go. Jest zbyt zaawansowany i zbyt rozbudowany, a ten atak może okazać się punktem zwrotnym w irańskiej doktrynie obronnej, która do tej pory zakładała niedopuszczalność posiadania i użycia broni masowego rażenia, w tym broni atomowej. Izrael pokazał, że ten słynny irański potencjał odstraszania tak naprawdę nie działa, więc Iran będzie sobie musiał zadać pytanie, czy kontynuacja tej niechęci, tak to nazwę, do broni nuklearnej będzie kontynuowana, czy też Iran już porzuci wszelkie ograniczenia i będzie po prostu wzorem Korei Północnej dążył do posiadania bomby atomowej, która ma w zamyśle chronić Izrael, chronić Iran przed wszelkimi atakami.
No dobrze, ale jeżeli zacząłby się rzeczywiście zbliżać Iran do posiadania takiej broni, to rozumiem, że Izrael ponownie by zaatakował.
Zgadza się. To jest taka zabawa do pewnego stopnia w kotka i myszkę. Na każde dwa kroki w przód Iranu Izrael będzie bombardował i powodował tym cofnięcie się tego irańskiego programu o krok, ale jeśli Iran będzie wystarczająco zdeterminowany, to prędzej lub później zdoła tą bombę wyprodukować.
Przejdźmy teraz do tej układanki trochę szerszej, bliskowschodniej, bo oczywiście Iran to jest po pierwsze państwo Persów, po drugie to jest islam szyicki, no ale jak rozumiem, mimo skomplikowanych relacji między Izraelem a niektórymi państwami arabskimi, to również państwa arabskie, przynajmniej w sferze werbalnej, no nie mogą tak po prostu zgodzić się na to, żeby państwo żydowskie, które jest dla nich trochę solą w oku, atakowało sobie państwa islamskie.
Zgadza się, bo po pierwsze wprowadza to ferment na tej przysłowiowej arabskiej ulicy. Z drugiej strony pokazuje, że Izrael, no, delikatnie mówiąc, lekceważy sobie w imię swojego bezpieczeństwa normy prawa międzynarodowego i w stolicach państw regionu rodzi się w związku z tym pytanie. No, jeśli Izrael sobie od tak po prostu bombarduje Iran, to znaczy, że może sobie w regionie robić co chce i jeśli coś mu się nie spodoba, to zacznie bombardować i nas. I jakkolwiek w tym momencie większość państw regionu ma co najmniej w miarę poprawne stosunki z Izraelem, to może to ulec zmianie w przyszłości.
No i teraz pytanie jeszcze o to, bo trochę nam to ucieka. Co się dzieje w tej chwili w Strefie Gazy? Bo można odnieść wrażenie, że teraz ta nowa eskalacja, czy wojna, to zobaczymy. Jak sam pan powiedział, nie wiemy tego jeszcze, co się wydarzy w najbliższych godzinach. Ale czy ten kolejny atak nie przykrywa trochę nam tego, co dzieje się w Gazie, a co staje się coraz trudniejsze do jakiejkolwiek moralnej, już nie nawet politycznej, już nie mówię o moralnej, ale także politycznej obrony?
Niestety trudno mówić o przykrywaniu w kwestii Gazy. Mam wrażenie, że obecna odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego, obecna odsłona wojny w Gazie, po prostu trwa już na tyle, że opinia publiczna się do niej przyzwyczaiła. Też ileż można słuchać o kolejnych ofiarach, kolejnych zabitych cywilach itd., itd. Bardzo brutalnie. Bardzo wręcz cynicznie to zabrzmi, ale opinia publiczna się po prostu przyzwyczaja do takich informacji, bo po prostu one spowszedniały.
Dobrze, ale czy to, bo to jest główne pytanie, to znaczy, czy no, powracająca jakby kompletna, także polityczna czy geopolityczna bezkarność Izraela, czy jego władz, bo oczywiście mówimy teraz o premierze Netanyahu i jego najbliższych współpracownikach, to oni podejmują te decyzje, nawet jeśli cieszą się poparciem sporej części społeczeństwa, no nie będzie ich radykalizować, to znaczy tak obserwujemy tą sytuację, to można odnieść wrażenie, że Donald Trump w Białym Domu, no pewne przesunięcia geopolityczne sprawiają, że Netanyahu pozwala sobie na coraz więcej.
Tak, pozwala sobie na coraz więcej i najprawdopodobniej będzie to robił dalej, przekraczając kolejne granice z kilku zasadniczych przyczyn. Pierwsza, najważniejsza, to to, że najwyraźniej po prostu może. Druga, to to, że tego typu akcje pomagają mu zachować poparcie wśród radykałów, którzy domagają się silnego przywódcy zdolnego do podejmowania zdecydowanych decyzji, zdeterminowanego, żeby zrobić wszystko, podkreślam, wszystko, aby chronić Izrael i dbać o jego bezpieczeństwo, nie oglądając się na konsekwencje międzynarodowe, czy też fanaberie typu prawa człowieka lub ład międzynarodowy i bezpieczeństwo regionalne.
Jeszcze na koniec pytanie, co na to wszystko Stany Zjednoczone? Bo te pierwsze reakcje były, nie chcę powiedzieć, że niechętne, ale umiarkowane. Potem oczywiście pojawiły się jasne deklaracje, że będą bronić sojusznika, ale wygląda na to, że nawet jednoznacznie proizraelska administracja, jaka teraz rządzi, zresztą nigdy nie było nieproizraelskiej administracji w Stanach Zjednoczonych. Były trochę mniej albo trochę bardziej, ale nawet ta administracja ma poczucie, że przestaje kontrolować swojego sojusznika.
To prawda. I tutaj, pomimo tego, że te więzy sojusznicze między Izraelem a Stanami Zjednoczonymi są, przynajmniej na dziś, wydają się być nierozerwalne, to nie tylko w Waszyngtonie, ale też w europejskich stolicach i w bliskowschodnich stolicach rodzi się pytanie, no, gdzie nakreślimy znak stop, gdzie nakreślimy granice. Tutaj trzeba pamiętać, że przepraszam, Izrael swoim atakiem tej nocy tak naprawdę storpedował i na dłuższy, co najmniej czas, nie mówię, że na zawsze, ale na dłuższy czas wykluczył jakąś możliwość porozumienia amerykańsko-irańskiego, które, tutaj trzeba to uczciwie podkreślić, byłoby zdecydowanie wbrew interesom Izraela, ale prawdopodobnie dobre dla stabilizacji regionu.
Bardzo dziękuję. Marcin Krzyżanowski z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również. Do usłyszenia.